wzrost cen biletów lotniczych, a częściowo przez brak możliwości wyjazdu do wcześniej wybranego miejsca. Jednocześnie ponad 70% badanych deklaruje, że konflikt nie ma wpływu na ich plany, a połowa z nas planuje wyjazd na terenie Polski. Mówi o tym Grzegorz Demaszczek z Rankomat.pl.
Wyjazd do państw Unii Europejskiej planuje 19%, a do innych krajów europejskich, m.in. Wielkiej Brytanii, Szwajcarii czy Norwegii 12%. Dalsze kierunki wybierane są zdecydowanie rzadziej.
A przy dalszych podróżach znaczenie mają ceny biletów, trasy lotów i ryzyko zmian połączeń. Teraz w informacjach tragiczne doniesienia. Dwie osoby utonęły wczoraj, zwiększając do 79 liczbę ofiar utonięć od początku czerwca, poinformowała policja. Służby apelują o zachowanie czujności nad wodą i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Ratownicy wskazują, że nad wodę należy wybrać nie tylko krem do opalenia i nakrycie głowy, ale przede wszystkim rozsądek. Wiedza, prawda i pamięć o ofiarach zbrodni wołyńskiej jest po to, byśmy mogli myśleć o naszej przyszłości, powiedział na Podkarpaciu, tuż przy granicy z Ukrainą, prezydent Karol Nawrocki.
Niewiedza o zaginionych podważa realność świata. Są to słowa poety Zbigniewa Herberta. I my jesteśmy właśnie tutaj po to, aby realność i rzeczywistość współczesnego i przyszłego świata wybrzmiała. Bo nie zgadzamy się na to, aby zapomnieć o 120 tysiącach Polaków, cywilów, kobiet, dzieci, pomordowanych w brutalny sposób przez ukraińskich nacjonalistów.
Prezydent mówił to z okazji tak zwanej rocznicy Krwawej Niedzieli, która miała miejsce 11 lipca 1943 roku, gdy doszło do fali mordów na Polakach. Był to punkt kulminacyjny rzezi wołyńskiej. Tragedia wołyńska wciąż dzieli Polaków i Ukraińców. Historycy przypominają, spór o pamięć ofiar bywa dziś narzędziem w rękach polityków po obu stronach granicy. Historyk Michał Michalski zwraca uwagę na antenie TOG FM, że konflikt i o pamięć i narastające wokół niej napięcie na linii Warszawa-Kijów ma także trzeciego ukrytego uczestnika.
Trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że to nie jest wyłącznie spór bilateralny. Jest trzeci aktor ukryty. Oczywiście chodzi o Rosję.
Na celem Kremla jest jak najgłębsze skłócenie Warszawy z Kijowem. Batalia o krakowskie dorożki nadal trwa, mimo decyzji radnych o tym, że mają pozostać w mieście. Aktywiści i prozwierzęce organizacje już planują i zapowiadają dalsze działania. Miejska Komisja Ochrony Środowiska proponuje zastąpienie ich na przykład dorożkami elektrycznymi. A dorożkarze mówią o zwycięstwie rozsądku, jak podkreśla Dorota Litwicka, prezeska Stowarzyszenia Dorożkarzy Krakowskich. W czasie upałów konie nie pracują.
Te konie, które my tu widzimy na rynku, one są specjalnie wyselekcjonowane po to, żeby przede wszystkim pracować. Jeżeli one nie będą pracować, to następnym jakby etapem koni pociągowych jest rzeźnia.
Jednak zdaniem Sabiny Janeczko, rzeczniczki praw zwierząt w Krakowie, także wśród mieszkańców coraz częściej więcej jest przeciwników dorożek.
Wiem, że są podnoszone argumenty, że to jest nasza tradycja krakowska, natomiast pamiętajmy, że tutaj ministerstwo odmówiło wpisania krakowskiej dorożki na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
Decyzją radnych pozostawiania dorożki na rynku nie zamknęła dyskusji o ich przyszłości. Kolejne informacje w TOG FM o 10.20, teraz pogoda. Od 18 stopni dziś w Rzeszowie, przez 19 w Krakowie, 21 w Białymstoku i Gdańsku, 22 w Warszawie, Łodzi i Katowicach, 25 we Wrocławiu, 26 w Poznaniu i Szczecinie. Dzisiaj w całym kraju sporo chmur, będzie też przelotnie padać.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
A gdyby tak, proszę Państwa, posadzić sobie własne pomidory, sałatę, cukinie, kilka krzaczków, nie wiem, borówek na przykład. No ale później trzeba to podlewać, plewić, pomidory podwiązać. Mało kto ma na to czas, no ale może nie trzeba tego robić samemu. Może można podzielić się pracą, później plonami z innymi ludźmi. Dziś porozmawiamy o ogrodach społecznych, które są coraz bardziej popularne w Polsce. Przynajmniej mam takie wrażenie. Jak to działa? Czy to w ogóle działa? Jak założyć taki ogród? Jak go ochronić? Jak się nim zajmować? I co nam daje takie hobby? Nam i miastu, bo to wydaje mi się korzyść obopólna. O tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać w audycji Wiesz co jesz. Ja nazywam się Patrycja Wanat, a są z nami Łukasz Szydłak, koordynator ogrodów społecznych zespołu Kraków w Zieleni. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Patryk Strzałkowski, przedstawiciel Warszawskiego Ogrodu Społecznego Motyka i Słońce. Dzień dobry.
Cześć, dzień dobry.
Zacznę od pana, panie Patryku. Ogród Społeczny Motyka i Słońce. Gdzie się znajduje, od ilu lat działa, ile osób jest zaangażowanych w jego działalność?
Ogród istnieje już od prawie 11 lat i znajduje się na osiedlu Jazdów, zatem w sercu Warszawy, i jest tak naprawdę mocno związany z Jazdowem, z tym, co dzieje się tam od tych parunastu lat, jak mieszkańcy Warszawy, ale może nie tylko, pamiętają kilkanaście lat temu osiedlu Jazdów, osiedlu drewnianych zabytkowych domków fińskich groziło ostateczne wyburzenie. Udało się je ochronić i po tym, jak skuteczne okazały się protesty społeczne w tej sprawie, na osiedlu pojawiły się organizacje pozarządowe, które do dziś działają, tworząc taki oddolny program kulturalny, społeczny i nie tylko. Jedną z tych organizacji czy inicjatyw, które wtedy powstały, były Ogród Motyka i Słońce, i od tego czasu działa nieprzerwanie. W tej chwili współtworzy go tak kilkunastu ogrodników i ogrodniczek, ale ta grupa jest tak naprawdę płynna. Jest taki, myślę, trzon osób, które pojawiają się regularnie na naszych cotygodniowych spotkaniach, ale są osoby, które przychodzą tylko raz zobaczyć, z czym się je taki ogród. Są takie, które pojawiają się raz na jakiś czas, więc jest to dosyć, tak jak mówiłem, płynna grupa.
Panie Łukaszu, czym ogród społeczny różni się od rodzinnych ogródków działkowych, które przecież znamy bardzo dobrze? To są takie ogródki działkowe dla hipsterów z miasta?
Tak, czy dla hipsterów? Myślę, że bardziej chyba dla każdego. Wprawdzie w Polsce rzeczywiście mamy tą tradycję ogrodów działkowych i z tym nam się kojarzy uprawianie warzyw, czy w ogóle roślin jadalnych, kwiatów w mieście. Natomiast te ogrody jednak, rody, mają dosyć szczelny, zamknięty charakter, a nie ukrywajmy, że od czasów pandemii dostęp też do nich jest bardzo ograniczony, trzeba mieć naprawdę duży zasób finansowy. A ogrody społeczne są to ogrody, które wspólnie mieszkańcy uprawiają na terenie, które w przypadku Krakowa dostają od miasta bezpłatnie, i mogą nie tylko właśnie uprawiać te rośliny jadalne, ale przede wszystkim się integrować, spotykać, poznawać sąsiadów, organizować różne wydarzenia, albo też pokazać po prostu dzieciom, skąd się bierze pomidor, bo też takie mamy ogrody, których motywacją było właśnie to, że młode mamy chciały pokazać swoim dzieciom w ogóle, skąd się bierze żywność, którą kupuje się w sklepie. I te ogrody są oczywiście ogólno też dostępne dla pozostałych mieszkańców.
Spójrzmy na Kraków, a też później rzućmy trochę światła na to, co w ogóle dzieje się w Polsce, jeśli chodzi o ogrody społeczne. Kraków, ile jest ogrodów społecznych? Czy z roku na rok jest ich trochę więcej, trochę mniej? Jakie to są ogrody i czy każdy ogród trzeba zgłaszać? Wiem, że dużo tych pytań, więc może zacznijmy od zmapowania trochę tych ogrodów i właśnie od tendencji wzrostowej, malejącej, jak to wygląda.
W tej chwili mamy 28 ogrodów, łącznie z ogrodem parcelowym, o którym może opowiem później, bo to jest zupełnie jeszcze inny typ ogrodu. I tych ogrodów nam cały czas, tak naprawdę od roku 2018, kiedy pierwszy taki ogród pod właśnie opieką Zarządu Zieleni Miejskiej powstawał, ale nie był to pierwszy ogród, bo pierwszy ogród powstał w Krakowie zupełnie oddolnie w 2015 roku, ale okazało się, że od tego czasu nie powstają te ogrody. No i próbowaliśmy się dowiedzieć, jaki jest tego powód. I okazało się, że niestety w pewnym takim ciągu historycznym doszło do przerwania łańcuchu wiedzy, nie tylko łańcuchu dostaw. I mieszkańcy już nie bardzo wszyscy wiedzą, jak taką roślinę uprawiać, jak się nią opiekować. Więc wdrożyliśmy taki program, najpierw to było ABC Miejskiego Ogrodnictwa, którym uczyliśmy, jak zajmować się takimi roślinami, na czym polega kompostowanie, jak je właściwie podlewać. Informowaliśmy o kalendarzu ogrodnika i spotkaliśmy się z mieszkańcami, jakie oni też mają potrzeby, co sprawi, żeby chcieli takie ogrody zakładać. I tak naprawdę od 2018 roku powstawały pierwsze ogrody i powstają one do dnia dzisiejszego. Jestem w trakcie albo procedowania właśnie nowych ogrodów, a niektóre się nawet powiększają, więc tendencja jest ewidentnie wzrostowa. Z czego to wynika? Wydaje mi się, że przede wszystkim takiej potrzeby miejsca, gdzie można się spotkać, a nie jest to koniecznie jakaś instytucja albo budynek, tylko mieszkańcy mogą sami decydować o tym miejscu, jak ono będzie wyglądało, albo że jest ono bardzo lokalne, bo te miejsca jednak skupiają mieszkańców zazwyczaj z najbliższej okolicy, więc mają one pod tym względem taką też wartość trochę takich, bym powiedział, minicentr integracji albo nawet takich malutkich ośrodków kultury, ponieważ czasami dzieją się w nich bardzo ciekawe wydarzenia.
Czy każdy ogród trzeba zgłaszać? Czy to jest tak, że jeśli jest jakaś inicjatywa zupełnie oddolna, to wy nawet nie wiecie o tym, że taki ogród społeczny w ogóle istnieje, bo tam, nie wiem, kilkoro sąsiadów, kilka domów, kilka mieszkań działa po prostu razem?
Oczywiście, że może być taka sytuacja, chociaż ja jestem totalnym fanem miejskiego ogrodnictwa i nawet w wolnym czasie eksploruję takie tereny nie tylko w Krakowie, ale i w Polsce. Więc zazwyczaj staram się dowiedzieć, nawet jeżeli to nie jest powiązane z moją pracą, że takie miejsce jest. Natomiast zawodowo to wygląda tak, że my zajmujemy się tylko i wyłącznie tymi ogrodami na terenach miasta. To wynika po prostu z naszej działalności. Takie ogrody wspieramy. Czyli jeżeli mieszkańcy się do nas zgłoszą, że w danym miejscu chcieliby założyć ogród, no to my sprawdzamy, czy działka jest miejska, jakie jest jej przeznaczenie, czy ona jest bezpieczna do uprawy, na przykład nie jest za blisko jakiejś dużej, ruchliwej trasy. I jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań, to my wtedy podpisujemy takie porozumienie. Potrzebny jest lider dwóch mieszkańców, którzy tworzą taką grupę inicjatywną, ale oczywiście trzy osoby to i tak jest za mało, ale to jest takie minimum, żebyśmy wiedzieli, mieli pewność, że to będzie ogród społeczny, a nie ogród prywatny. I wspieramy taki ogród również tym, że przekazujemy pakiet narzędzi na start. Ja jestem taką osobą też merytoryczną, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, jak zacząć, w jaki sposób uprawiać te rośliny, ponieważ takim warunkiem jest też ta uprawa organiczna, czyli nie można stosować środków chemicznych, pestycydów, herbicydów, no bo jaki byłby sens, jeżeli sami uprawiamy warzywa i potem jedlibyśmy jeszcze gorszą żywność niż w sklepie, więc to jest oczywiście ważne. Natomiast oczywiście zakładam, że na jakichś dziedzińcach w Krakowie jest ich pełno. Być może takie inicjatywy, gdzie ludzie po prostu się nie zrzeszają, tylko spotykają i sami działają. Jak najbardziej uważam, że to jest bardzo dobry również kierunek. Natomiast my wspieramy te miejsca, które po prostu miasto udostępnia mieszkańcom, ale mamy też takie ogrody, które nie są na naszych terenach, ale chciały bardzo się z nami zintegrować i być w sieci ogrodów. Na przykład jest to teren osiedlowy, czyli nie jest jakby w utrzymaniu Zarządu Zieleni Miejskiej, ale jak najbardziej działają z nami, razem współpracujemy.
Za chwilę po informacjach zapytam o te motywacje w ogrodzie społecznym Motyka i Słońca i to trochę o te początki i to, jak to się zmieniało z biegiem lat. Ale jeszcze, panie Łukaszu, chciałabym na koniec tej części audycji Wiesz co jesz zapytać krótko o tę sytuację w Polsce. Czy ma pan takie wrażenie, patrząc, obserwując to, co dzieje się w Polsce, że tych ogrodów jest coraz więcej, tej energii do zajmowania się właśnie roślinami jadalnymi jest więcej?
Na pewno ten największy taki moment wybuchu, eksplozji zainteresowania takim miejskim ogrodnictwem, w ogóle ogrodnictwem, uprawą roślin, zielenią, no to był ten okres pandemii, tak, który nam uświadomił, co jest tak naprawdę ważne, istotne, czyli więzi, możliwość spędzania razem czasu na świeżym powietrzu. Natomiast to był taki efekt kuli śnieżnej i te ogrody, tak jak mówię, cały czas cieszą się zainteresowaniem. Coraz więcej ich też widzę w innych miastach, właśnie przy wsparciu jednostek samorządowych, co mnie bardzo cieszy, bo jednak jest to niezbędne, bo widzieliśmy to na przykładzie krakowskim, że bez tego wsparcia tych ogrodów po prostu nie byłoby tyle, ile mamy w tej chwili. Także ewidentnie te miasta się trochę różnią specyfiką oczywiście, bo my mamy bardzo dużo takich ogrodów rzeczywiście dla mieszkańców, czyli nie
tak,
są to
a to
fundacje.
Tutaj robimy małą pauzę. To o tym, jak się zrobimy taki cliffhanger i o tym, jakie są różnice w różnych częściach Polski, o tym porozmawiamy po informacjach Radia Tok FM.
Autopromocja.
Marta Zdanowska. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Rozmawiać będę z niedoszłym zakonnikiem o tym, dlaczego nie pozwolono mu zostać duchownym.
Ze względu na mój, jak to określi, niepewny stan zdrowia, W świecie się to nazywa dyskryminacją, a w Kościele się to nazywa wolą Bożą, co jest jednak trochę przykre.
Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
Autopromocja.
Reklama.
Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
Czyli?
Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
Barbara, łatwa kasa?
Marian, zawsze.
No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
Sprytnie.
Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
Bo w Media Expert dalej masz.
Au! Znów ten ból.
Bolesna zmiana w jamie ustnej?
Mhm.
To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
O.
Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
Dezaftan. Szybki sposób na afty.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10.20, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Amerykańskie siły zbrojne rozpoczęły w nocy trzecią w tym tygodniu serię ataków na Iran, poinformowało Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych. Podkreślono, że uderzenia są odpowiedzią na ostrzał przez Iran kontenerowca pływającego pod banderą Cypru. Co najmniej 25 tysięcy domów zostanie wybudowanych w Wenezueli dla osób poszkodowanych w podwójnym trzęsieniu ziemi, jakie nawiedziło ten kraj w czerwcu. Według najnowszych danych zginęło co najmniej 4333 osoby. Liczba ran sięga ponad 16 tysięcy. Upały trawią zachód Europy, tymczasem gorąco także za oceanem. Upały obejmą coraz większą część Ameryki. W Las Vegas temperatura w sobotę osiągnęła 48 stopni. Meteorolodzy nie wykluczają, że ekstremalne temperatury mogą się utrzymywać przez ponad tydzień. Kolejne informacje o 10.40.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
To jest audycja Wiesz co jesz? Patrycja Wanat, dzień dobry raz jeszcze. Rozmawiamy dziś o ogrodach społecznych. Łukasz Szydła, koordynator ogrodów społecznych zespołu Kraków w Zieleni jest z nami oraz Patryk Strzałkowski z warszawskiego ogrodu społecznego Motyka i Słońce. To oddam jeszcze głos panu Łukaszowi, bo przerwałam brutalnie. Skończmy tę myśl, czym różnią się ogrody społeczne w różnych częściach miasta. Polski, jaka jest specyfika Poznania, Krakowa i Lublina, bo do Warszawy zaraz na przykład Motyki i Słońce wrócimy.
Więc Kraków charakteryzuje się tym, że większość naszych ogrodów, prawie wszystkie ogrody są ogrodami oddolnymi, czyli mieszkańcy, którzy razem się zebrali, że tak powiem, do kupy, stwierdzili, że chcą razem uprawiać rośliny, zgłosili się do Zarządu Zieleni Miejskiej i tworzą taką grupę i ta grupa potem się rozrasta. Jest to taka inicjatywa zupełnie oddolna. W Poznaniu bardzo dużo jest takich miejsc, które prowadzą różne fundacje, mikrodomy kultury. To też ma oczywiście super wartość dodaną. W Radomiu jest na przykład przy Domu Kultury, co uważam, że też jest świetnym kierunkiem w ogóle dla domów kultury w Polsce, ponieważ One mają też tak, mają też zaplecze często, tak? Sanitariaty, miejsce, gdzie w zimie też się można spotkać, a nie tylko w ciągu sezonu, co nie zawsze jest możliwe w takich standardowych ogrodach społecznych, bo na przykład nie ma tam żadnego budynku, ponieważ powstawało to w szczerych polach albo w chaszczach, albo w jakimś terenie zanieczyszczonym, który sami mieszkańcy oczyścili, żeby taki ogród stworzyć. Także ta specyfika jest bardzo, bardzo różna, natomiast łączy ją to, że jednak jest to miejsce przede wszystkim integracji, takiego silnego działania mieszkańców, którzy mogą poczuć, że mają tą sprawczość w swoich miastach, w swoich terenach, w swoich małych ojczyznach.
Panie Patryku, Motyka i Słońce to jest ogród społeczny, który powstał oddolnie, tak jak powiedzieliśmy przed informacjami Radia Tok FM, 11 lat temu, walka o zachowanie domków fińskich na Jazdowie. Przy okazji właśnie powstał ogród. Jak ta motywacja też z biegiem lat się zmienia? Bo rozumiem, ale to są moje domysły, tylko może wyprowadzi mnie pan z błędu, że uprawa roślin jadalnych to jest jedno, ale chodzi o bycie razem. Na ile uprawa roślin jadalnych jest ważną motywacją przy działalności ogrodu społecznego, a na ile to jest spotkanie, dzielenie pasji?
To jest świetne pytanie i ja zawsze lubię o tym mówić w ten sposób, że odpowiedź jest trochę zawarta już w samym terminie ogród społecznościowy, bo są te dwa człony, ogrodniczy i społeczność, i one dla mnie są równoważne. Jedno i drugie jest częścią tej motywacji. Myślę, że jak dla poszczególnych osób, które uczęszczają do naszego czy do wszelkich innych ogrodów, jest to gdzieś jakieś spektrum. Są takie, które są osoby, które są bardziej zainteresowane właśnie tym ogrodnictwem, to jest ich pasja. Do takich osób, które, dla których ten aspekt właśnie społeczności, szukania więzi przy wspólnej pracy i wspólnym jedzeniu jest tym, co ich motywuje do przychodzenia. Myślę, że to ta wspólna praca, wspólne przebywanie w zieleni, planowanie i później też przyjemność z bycia razem, z bycia na świeżym powietrzu, na słońcu, z wspólnego gotowania i jedzenia tych plonów, które się udaje zebrać, a wcześniej wyhodować, jest doskonałym punktem do integracji, do budowania więzi, do poznawania też nowych osób. Myślę, że wielu mieszkających w dużych miastach, gdzie mówimy tutaj o ogrodach w dużych miastach, ma problem czasem z poznawaniem nowych ludzi z różnych kręgów, spoza na przykład tych najbardziej oczywistych jak praca. Ogród jest takim miejscem, do którego przychodzą osoby w każdym wieku, z bardzo różnych grup zawodowych, z różnych części miasta, bo nie tylko są to osoby mieszkające w jakiejś tutaj bezpośredniej okolicy ogrodu, czy w samym śródmieściu, więc ta integracja, to poznawanie, wspólne robienie wydarzeń, bo robimy też wiele rzeczy poza samym uprawianiem warzyw i owoców na grządkach. Jest to super ważne dla mnie osobiście również ten aspekt współtworzenia społeczności, poznawania ludzi, spędzania z nimi czasu jest ogromną motywacją do tego, żeby być częścią ogrodu.
Panie Patryku, jak wy się organizujecie? Co uprawiacie? Jaki to jest w ogóle teren i jak wygląda ta organizacja? Czy, nie wiem, macie dyżury, czy na przykład spotykacie się raz w tygodniu, żeby uporządkować teren? Jak to wygląda? Bo też rozumiem, tak przypuszczam z własnych ogrodniczych doświadczeń, że zależnie od sezonu też i innej pracy taki ogród wymaga.
Jak najbardziej. Myślę, że ta organizacja to jest taka stała walka z chaosem, który się wkrada i po stronie przyrodniczej, i roślinnej, i po stronie ludzkiej. Jazdów jest takim kawałkiem jakby wsi w centrum miasta, więc są te drewniane domki fińskie z przyległymi do nich ogrodami i Motyka i Słońce znajduje się właśnie w jednym z takich ogrodów i do dyspozycji mamy też domek fiński. To jest też bardzo ważne, bo tak jak pan Łukasz wspominał, to takie zaplecze, które pozwala na ugotowanie obiadu w kuchni, na spotykanie się także zimą, żeby planować wspólną pracę, to, że mamy tę przestrzeń, jest bardzo, bardzo pomocne. Mamy tradycję ogrodu od samego początku, czyli od 2015 roku są coniedzielne spotkania. Spotykamy się w każdą niedzielę o godzinie 13 i to jest ten moment, kiedy przychodzi każdy, kto może z naszej grupy, ale jednocześnie też czas, kiedy każdy może dołączyć. Mamy taką też już stojącą od 10 lat tabliczkę na wejściu do ogrodu o tym, że jeśli chcesz dołączyć, to przyjdź w niedzielę na niedzielne spotkanie o 13. Zaczynamy je po prostu od planowania, od rozmawiania o tym, co mamy do zrobienia. Później wykonujemy wszelkie prace. Oczywiście te się zmieniają od sezonu. Spotykamy się cały rok od wiosny, kiedy robimy pierwsze sadzonki, później przesadzanie na grządki, opieka, podlewanie, zbiory tego, co wyrasta, po usypianie grządek przed zimą, a zima to jest czas na majsterkowanie, porządkowanie. Przez cały czas robimy też kompost, porządki, wszystkie inne rzeczy, które są takim stałym elementem. Każde niedzielne spotkanie praktycznie to też jest wspólne gotowanie obiadu. Oczywiście ono jest najfajniejsze teraz latem czy jesienią, kiedy mamy najwięcej rzeczy na grządkach i największa część tego obiadu rzeczywiście jest z tego, co sami wyhodowaliśmy.
No właśnie, to co uprawiacie?
Mamy to, co można sobie wyobrazić na takiej standardowe rzeczy z działki. Pomidory, marchewki, rzodkiewki, buraki, sałaty. Mamy bakłażany, czy cukinie, czy trochę takich, czy papryki, takie rośliny, które potrzebują trochę więcej słońca i ciepła. To akurat jest jednym z takich naszych trochę technicznych wyzwań, ponieważ Jazdów jest zatopiony w zieleni, ale te wysokie drzewa trochę zabierają słońce naszym grządkom, więc nie wszystkie te takie ciepłolubne rośliny, te potrzebujące słońca, sobie doskonale u nas radzą. Trochę eksperymentujemy, staramy się mieć jakieś nowe rzeczy co sezon, żeby spróbować, na przykład imbir, na przykład bataty. Mamy też zioła, mamy trochę krzewów owocowych, a taką naszą największą dumą i atrakcją są dynie, szczególnie z takiej odmiany Atlantic Giant, które potrafią być, jak nazwa już podpowiada, bardzo duże. Zawsze jesienią ważymy największą dynię i robimy takie całe święto dyni jako zamknięcie sezonu w ogrodzie.
A czy spotykacie się jakoś, wymieniacie doświadczeniami z innymi ogrodami społecznymi? No bo to, o czym pan mówi, to też wymaga dużo wiedzy. Pan Łukasz powiedział, że w Krakowie to on też jest taką osobą, która może doradzić. Gdzie wy się tego wszystkiego uczyliście i czy właśnie jesteście w kontakcie z innymi ogrodami społecznymi?
W dużej mierze uczymy się od siebie nawzajem, czy po prostu z istniejących źródeł. Mamy małą biblioteczkę książek, albumów ogrodniczych. Oczywiście korzystamy też z internetu, no i z doświadczenia tych osób, które dłużej w ogrodzie działają. Teraz sporadycznie czy okazjonalnie spotykamy się z osobami z innych ogrodów, żeby wymienić doświadczenia, ale kilka lat temu, chociaż muszę zaznaczyć, że to było jeszcze zanim ja zacząłem działać, więc to znam też tylko z opowieści, była taka inicjatywa, w którą Motyka i Słońce była zaangażowana, łącząca warszawskie ogrody społecznościowe, ale no to był jakby taka zamknięta inicjatywa, która trwała i dobiegła końca po prostu już parę lat temu.
Czy wy macie jakieś kontakty z samorządem warszawskim? Działacie w jakimś porozumieniu samorządowo-NGO-sowym i tutaj od razu zdradzę, że dryfuję powoli w stronę tematu finansowania.
No przede wszystkim działamy na terenie, cały Jazdów jest terenem miasta stołecznego Warszawy, więc przede wszystkim jesteśmy najemcami domku i tej działki, na której... dzierżawcami tej działki, na której znajduje się ogród, więc przede wszystkim to jest ten formalny kontakt. No musieliśmy...
Dzierżawicie za darmo, rozumiem, tak?
Nie. Za działkę rzeczywiście ta opłata jest symboliczna, ale za domek płacimy czynsz według stawki od tego roku, zresztą równej dla wszystkich NGO-sów w dzielnicy Śródmieście, wszystkich organizacji pozarządowych w dzielnicy Śródmieście. W tym roku przedłużyliśmy, czy podpisaliśmy umowy na kolejne 5 lat, podobnie jak wszystkie inne domki na osiedlu Jazdów. To był akurat... punkt pewnego naszego sporu z władzami miasta, ponieważ dotychczas płaciliśmy stawkę, która odpowiadała kosztom wyliczonym przez miasto jako koszty utrzymania, która była sporo niższa, no a tego roku płacimy taką równą stawkę, którą mają wszystkie po prostu organizacje wynajmujące jakikolwiek lokal w Śródmieściu. No i to była dla nas podwyżka do 250% dotychczasowej kwoty, więc to był pewne wyzwanie, z którym się teraz mierzymy.
I kto za to w takim razie płaci składki członkowskie? Jak to wygląda?
Tak, osoby, które regularnie uczęszczają do ogrodu, płacą składkę, ale ona jest stosunkowo niewielka, to jest 200 zł rocznie, więc to są rzeczy, które pokrywają raczej kwestie narzędzi, opłat za wodę, nasiona czy innych jakichś wspólnych zakupów, ale w domku i w ogrodzie dzieje się wiele innych wydarzeń, mamy wernisaże, spotkania i tak dalej. Przewija się tam po prostu dużo, dużo więcej osób niż tylko osoby korzystające z ogrodu, no i polegamy po prostu na darowiznach od tych osób przede wszystkim.
W Krakowie, panie Łukaszu, wspomniał pan, że w ziemię dzierżawicie, czy oddajecie za darmo, tak, bez opłat na ogrody społeczne, dobrze zrozumiałam?
My ją udostępniamy, może tak to nazwę, na zasadzie porozumienia, które mamy dzięki zarządzeniu prezydenta miasta Krakowa z 2018 roku, co też zabezpiecza te ogrody, niezależnie od tego przyszłościowo, czy zawsze będzie istniał Zarząd Zieleni Miejskiej. To takie zarządzenie to na pewno ułatwia. Nie pobieramy opłat. Co więcej, często też, jeżeli mamy przyłącz do wody, to takie opłaty też jako miasto ponosimy.
Czyli ogrody jeżeli nie płacą za wodę, tak?
Te, które mają przyłącz, bo tak. Większość ogrodów niestety w ogóle nie ma wody, ale w sensie takiej z wodociągów, natomiast ma obowiązek zbierania wody deszczowej, więc część ogrodów została też przez nas wyposażona w zbiorniki na deszczówkę. Natomiast jeżeli chodzi o takie opłaty stałe, to nie ponoszą kosztów, nie ponoszą, będąc na terenach tak naprawdę parków czy naszych zieleńców, to też są obsługiwane, jeżeli chodzi na przykład o zieleń wysoką, bo też musimy zabezpieczyć te miejsca, ponieważ odwiedzane są przez pozostałych mieszkańców, natomiast obowiązkiem jest udostępnianie i nasze ogrody też nie działają komercyjnie. Więc tutaj nie ma takiego problemu, że możemy w taki sposób je wesprzeć. No i tak jak mówiłem, pakiet narzędzi na start, natomiast trzeba pamiętać, że te ogrody są takim inkubatorem samodzielności, samorządności, więc też uczymy i namawiamy zawsze nasze ogrody do tego, żeby uczyły się zdobywać środki, ponieważ w każdym albo w większości miast takie środki można zdobyć, pisząc projekty do budżetu obywatelskiego. W Krakowie jest inicjatywa lokalna, z której nasze ogrody bardzo chętnie korzystają. No i też sami we własnym zakresie właśnie robią sobie różne zrzutki albo na przykład kontaktują się z Radą Dzielnicy, która przeznacza środki i wtedy my jako Zarząd Zieleni Miejskiej realizujemy takie zakupy na podstawie tych środków. Więc nam też bardzo zależy, żeby te miejsca też uczyły ludzi zarządzania, a nie były też takim tylko miejscem, do którego się dokłada, prawda? Bo chodzi to głównie o to, żeby to mieszkańcy jednak mogli tym terenem w jakiejś formie zarządzać.
Wracamy za chwilę do naszej rozmowy i opowiemy Państwu, wyjaśnimy wreszcie, co to jest ogród parcelowy, bo jeszcze tego nie powiedzieliśmy. Porozmawiamy również o innej formie roślin jadalnych w przestrzeni miejskiej. Porozmawiamy też trochę o tym, jak chronić się przed wandalizmem i czy wandalizm jest jakimś wyzwaniem, jeśli chodzi o prowadzenie ogrodów społecznych. Wracamy, informacje Radia Tok FM, wracamy już za chwilę.
Autopromocja.
W audycji Globalne Popołudnie zabierzemy Was z Wojciechem Jagielskim do Republiki Południowej Afryki, najbogatszego państwa na kontynencie, które właśnie przeżywa falę antyimigranckich protestów. A wszyscy cudzoziemcy w kraju naprawdę mają powody, by bać się o własne bezpieczeństwo i życie. Opowieść o tym, że spór o migrację toczymy nie tylko my w naszym zachodnim świecie, już w tę niedzielę po godzinie 16. Zapraszam, Krzysztof Story.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
Tuż obok tętniącego życiem Krakowa, pod powierzchnią ziemi, istnieje pełen tajemnic świat, który zachwyca od pierwszego kroku. Kopalnia Soli Wieliczka, zabytek z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, zaprasza na trasę turystyczną. Odkryj piękne solne komory, podziemne jeziora i monumentalną kaplicę Świętej Kingi. Niezależnie od pogody, pod ziemią zawsze czeka przyjemna temperatura. Ruszaj po przygodę w Kopalni Soli Wieliczka. Kup bilet na bilety.kopalnia.pl.
Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10.40, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział zmiany w dyplomacji i podkreślił, że porozumienia w sprawie licencji na produkcję systemów Patriot i rozwój współpracy z państwami europejskimi przy produkcji systemów przeciwrakietowej powinny być realizowane szybciej i w pełniejszym zakresie. Sprawca napaści na policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości usłyszał w prokuraturze zarzut m.in. przygotowywania do pozbawienia życia komendanta wydziału i innych funkcjonariuszy. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla sprawcy. Na koniec sport. Czeska tenisistka Linda Noskowa triumfowała w wielkoszlamowym Wimbledonie. W finale londyńskiej imprezy pokonała rodaczkę Karolinę Muchową 6-2, 5-7, 6-3. Spotkanie trwało 2 godziny i 28 minut. Kolejne informacje w TOK FM o 11.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
To jest wciąż audycja Wiesz co jesz? Patrycja Wanat. Dzień dobry raz jeszcze. Łukasz Szydłak, koordynator ogrodów społecznych zespołu Kraków w Zieleni jest z nami oraz Patryk Strzałkowski z warszawskiego ogrodu społecznego Motyka i Słońce. To zanim wyjaśnimy, czym jest ogród parcelowy w Krakowie, to zapytam o ten wandalizm. Powiedzieliśmy na początku, wyjaśniliśmy troszkę, jak, czym różnią się ogródki działkowe od ogrodów społecznych. No, przy ogródkach, tych rodzinnych ogródkach działkowych, być może Państwo widzicie, jak one czasami są pozabezpieczane. Tam jest jakiś nowoczesny sprzęt, high-tech, kamery, zabezpieczenia, zamknięte bramy. Czy rozumiem, że to też wynika właśnie z wandalizmu, z kradzieży? Zresztą też nieraz takie historie słyszałam o kradzieżach dokonywanych w ogródkach rodzinnych. Czy wandalizm to jest jakiś problem w przypadku ogrodów społecznych, niszczenie roślin, bo już nie mówię o wyjadaniu zbiorów, bo jeśli ktoś przyjdzie i po prostu zje pomidora, no to jeszcze myślę, że jest to w jakiś sposób zrozumiałe, zwłaszcza jeśli był na przykład głodny, ale niszczenie roślin, kradzież sprzętu ogrodniczego, który też przecież tani nie jest, czy to jest jakieś wyzwanie dla Was? Panie Patryku, może zacznijmy od Warszawy, od Motyki i Słońca.
Jedyne zniszczenie roślin, które zaobserwowałem przez 4 lata w ogrodzie, było w tym roku, kiedy odwiedziły nas dziki i rozryły grządki. Więc nie mieliśmy nigdy problemu z wandalizmem. Chociaż ogród jest otwarty, nie ma właściwie ogrodzenia. Jazów jest odrobinę, można go porównać do parku, ale takiego otwartego. Nie ma płotu, w każdej porze dnia i nocy można tam przyjść. A jednocześnie, co często właśnie dziwi osoby, z którym o tym opowiadam, nie mamy problemu z niszczeniem ogrodu, z wandalizmem. No oczywiście rzeczy typu narzędzia, węże ogrodowe i tak dalej trzymamy w skrzynkach za kłódką, ale też nie w taki sposób, który jest jakimś niesamowicie wyrafinowany zabezpieczeniem. Wydaje mi się, że w naszym przypadku ta wyjątkowa dosyć lokalizacja mocno pomaga, bo z jednej strony jesteśmy bardzo w centrum miasta, nie gdzieś na uboczu, jak niektóre ogródki działkowe czy inne takie miejsca, które komuś, kto miałby jakieś niecne intencje, mogą się wydawać lepszym miejscem. A jednocześnie też jazów wciąż jest w mniejszości, ale jednak osiedlem mieszkalnym, poza domkami wynajmowanymi przez organizacje pozarządowe, takie jak nasza, jest kilka domów, gdzie wciąż są mieszkańcy. No i ma też po prostu taką atmosferę osiedla. Są to, nie jest to, właśnie, chociaż może przypominać park, to jednak nie jest to park. Widać, że są to domy, że są to ogrody przydomowe i no, nie wiem tego na pewno, ale zawsze mam takie poczucie, że to jest coś, co wzbudza jakiś taki szacunek czy i w jakiś sposób nie skłania do tego, żeby jakoś tutaj celowo niszczyć nasze grządki czy sam ogród.
Panie Łukaszu, a w Krakowie jak to wygląda?
My mamy różne doświadczenia, niestety również z aktami wandalizmu. Może to też jest kwestia skali, dużo ogrodów, to dużo więcej takich wyzwań. Nie wszystkie ogrody, ale część tych ogrodów naszych jednak zmaga się z falą wandalizmu. Kilka nawet z taką bardzo poważną, bym powiedział, agresją w przestrzeni, może nie wymierzoną w kierunku ogrodników, ale właśnie niszczenia, na przykład została zdemolowana szklarnia, albo w jednym ogrodzie została podpalona zjeżdżalnia z takiej części wspólnej, udostępnionej przez ogrodniczki właśnie dla mieszkańców. Jak wygląda nasze działanie? No wtedy tak naprawdę prosimy o dodatkowe wsparcie ze strony Straży Miejskiej, patroli policji. Mi zdarza się też ostatnio dosyć często przebywać na komisariacie i składać zeznania. Nie jest to na pewno łatwy czas dla ogrodów społecznych, natomiast na szczęście w większości to są takie działania chwilowe, ponieważ też dostają dużo wsparcia z tak naprawdę lokalnej społeczności, która często jest jeszcze bardziej oburzona niż sami ogrodnicy. I reagują i pomagają i dają informacje, co się dzieje. W kilku miejscach udało się też takie osoby przyłapać na gorącym uczynku. Zazwyczaj to są po prostu malowanie po wszystkim, co się da, w sensie jakichś garażach, narzędziach, zostawianie tak zwanych tagów, ale zdarzają się też zniszczenia. Ja bym też nie trywializował tego zjadania plonów, bo myślę, że jednak nasze miasta są dosyć duże, Kraków i Warszawa, jakby każdy chciał zjeść po pomidorku, to jednak nie zostałoby nic dla tych ogrodników. Wiadomo, że tak jak tutaj pani powiedziała, że ktoś jest głodny, to tym bardziej to tłumaczy, ale do takiego ogrodu zawsze można dołączyć. Jeżeli chce się brać udział w zbieraniu plonów, to fajnie jednak przystąpić i wspólnie pracować, żeby je uzyskać, bo może to być mocno frustrujące dla ogrodników, jeżeli sami nie zdążą niczego zjeść ani zebrać. Ale myślę, że to też jest taki czas uczenia się tych przestrzeni, że jednak dla naszego społeczeństwa są to nowe miejsca. Nie za bardzo rozumieją do końca, jak to funkcjonuje i niestety trochę jesteśmy takim poligonem doświadczeń. Zanim dowiedzą się, jak z takiej rabaty się korzysta, albo że to jest ogród społeczny, nie wszyscy czytają regulaminy, Więc myślę, że jeszcze sporo pracy przed nami.
Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, pan powiedział, że wy również sprawdzacie, zanim oddacie taką działkę, udostępnicie ogrodnikom, ogrodniczkom, to sprawdzacie, czy ona też jest bezpieczna dla uprawiania roślin jadalnych, tak?
Przede wszystkim na pewno nie rekomendujemy miejsc, tak jak już wspomniałem, które znajdują się blisko dużych arterii dróg. Albo znajdują się na jakichś terenach poprzemysłowych. Chociaż i tak naprawdę większość tych ogrodów nie uprawia w gruncie, a w tak zwanych rabatach podwyższonych, gdzie wprowadzona jest świeża ziemia, a potem już kompost, który ogrodnicy otrzymują już na miejscu, sami go tworząc. Więc jest to potrzebne.
Wytłumaczmy, co to jest rabata podwyższona, bo być może nie wszyscy wiedzą. Ona jest odgrodzona, jak rozumiem, też takimi deskami jakby. Prawda?
Ona może być różnie wyglądać. Może być zrobiona z desek, może być zrobiona z kamieni, może być zrobiona z palet. Jest takim podniesieniem, najczęściej w takim prostokątnym kształcie, gdzie jest wsypywana żyzna ziemia i tam uprawia się w niej rośliny. Ma to na celu przede wszystkim to, że jakby wyższa temperatura, pewność tego, jaka jest gleba, powoduje to, że te rośliny lepiej tam rosną. Jej wysokość może też wspomóc osoby, które mają różne problemy, na przykład chociażby z kręgosłupem i nie będą się mogły tak mocno schylać, albo...
Czy to w ogóle jest wygodniejsze dla wszystkich, bo wiemy doskonale, że taka praca na kolanach dla wszystkich jest dość kłopotliwa.
Chociaż ja wspieram wszystkie działania ćwiczeniowe w ogrodzie, także jak ktoś jest tylko zdrowy, zachęcam do skłonów, tak, schylania się i prac przy ogrodzie, bo to na pewno też wspiera nasze zdrowie, ale można nawet przygotować rabaty też do takich, których można podjechać na wózku inwalidzkim, więc naprawdę są bardziej dostępne niż pewnie takie standardowe grządki.
No to jeszcze jedno pytanie do pana Łukasza. Ten ogród parcelowy, co to jest?
To ogród parcelowy, zatoczyliśmy koło, bo było pytanie o te ogródki działkowe. Wiemy już, czym są ogrody społeczne. Natomiast na południu Europy są dosyć popularne we Włoszech ogrody parcelowe, które są, można powiedzieć, taką kombinacją tych dwóch typów ogrodów. Czyli mamy teren, na którym znajdują się parcele, czyli takie małe poletka. W przypadku Krakowa to są takie 5 na 5 metrów. I każdy mieszkaniec, który sobie taką parcelę wynajmuje, on tam decyduje, co na niej sobie uprawia, jakie warzywa lubi, oczywiście w taki sposób, żeby nie zakłócić upraw okolicznych. Natomiast wspólna jest infrastruktura, czyli ma się wspólny domek z narzędziami, sanitariaty, wspólnie się kompostuje, ma się taką część do integracji, może to być również w przypadku naszym, jest to plac zabaw, taki ogólnodostępny. I teren jest oczywiście ogrodzony z dostępem do wody, prądu. Jest operator, który tym miejscem się zajmuje, a użytkownicy wpłacają składki, tak jak standardowo w rodzie. Ale jakby uprawiają na tej zasadzie wspólnej, więc też sobie mogą pomagać, jeżeli ktoś wyjedzie na jakieś wakacje, jeden drugiego wesprzeć. W przypadku Krakowa w ogóle to właśnie mieszkańcy zadecydowali, że nie będą chcieli grodzić tych małych poletek, więc one są ogólnodostępne, tylko wyznaczone są takie brzegi, gdzie one się zaczynają, a gdzie kończą.
Wszystko brzmi to wspaniale. Mam nadzieję, że teraz, proszę państwa, zainteresujecie się, gdzie jest ogród społeczny w waszej okolicy, a jeśli go nie ma, to spróbujecie go założyć, bo tak jak mówiliśmy, to są ogrody, które powstają we wszystkich częściach Polski coraz częściej. Ciekawa jestem, być może kiedyś zrobię taką audycję, porozmawiamy o doświadczeniach wiejskich ogrodów społecznych, bo tutaj rozmawiamy o miastach i to dużych miastach, ale jeszcze na koniec mam jedną taką kwestię, o którą chciałabym was zapytać, bo ogrody rodzinne to raz, ogrody społeczne dwa, ogrody parcelowe, a co jeśli chodzi o rośliny jadalne w ogóle w przestrzeni miejskiej? Nie wiem, jabłonie w parkach, które można zerwać i zrobić sobie konfitury, dżemy na zimę, albo śliwy, albo mirabelki. Przyznam się, że raz zrobiłam konfiturę z mirabelek. parkowych, pomidory, nie wiem, na skwerkach, albo te piękne dynie takie pnące się, które mogłyby przecież pięknie ubarwić też no, przestrzeń miejską obok kwiatów, obok tych łąk kwietnych, które teraz też wysiewamy coraz częściej. Może pana Łukasza o to zapytam, bo wiem, że pan się szkolił w tej kwestii.
No to ten temat jest to zmiód na moje serce, bo ja uważam, że rośliny jadalne są przepiękne. Wystarczy spojrzeć, jak wyglądają łodygi rabarbaru, czy właśnie pomidory, ogromne dynie. I można je tak samo w miastach używać nie tylko jakby do realizacji jakiegoś bezpieczeństwa żywnościowego albo właśnie zbierania sobie plonów, ale one mogłyby w tych przestrzeniach miejskich też zaistnieć i powoli tak się dzieje, jako rośliny ozdobne. W Krakowie w ramach promowania projektu Jadalny Kraków, który właśnie mówi o suwerenności żywnościowej, jest takim naszym projektem parasolowym, pod którym są właśnie ogrody społeczne i inne działania z miejskiego ogrodnictwa, to w pierwszym roku właśnie sadziliśmy różne takie połączenia w donicach, na przykład rosły truskawki, a przed urzędem miasta rosła bazylia i poziomki, koper też świetnie wygląda i tych roślin jadalnych przestrzeni było sporo. W Warszawie ja się sam zachwycałem na Nowym Świecie donicami tak, z jarmużami.
Tak, tak. No ja właśnie pamiętam, jak młodzi ludzie sobie robili zdjęcia, to było wielkie poruszenie w mediach społecznościowych, żeby sobie zrobić właśnie takie zdjęcie obok jarmużu albo dyni na Nowym Świecie.
Tak, bo te rośliny zawsze wzbudzają jakąś takie zainteresowanie. Ja do swojej pracy w Zarządzie Niemieckiej przyjąłem z ruchów takich właśnie społecznych, gdzie z mieszkańcami w Krakowie sadziliśmy rośliny jadalne i proszę mi wierzyć, że posadzenie fasoli na właśnie jakimś skwerze albo dyni, albo sialiśmy zboże pod kapliczką, to zawsze wzbudzało jakieś emocje. Różne. Niektórzy nas posądzali o profanację wręcz, albo że nie wolno robić wsi z miasta. No to często były tereny, które wsiami były. Więc to jest to, że to zawsze wzbudza zainteresowanie. Na pewno można przejść obok na najpiękniejszej róży, ale obok fasolitycznej, która się pnie i jest związana pończochami u samej góry. Ta konstrukcja piramidowa, no to proszę mi wierzyć, że każdy się zatrzyma, co tam ciekawego się dzieje.
Panie Patryku, wyobraża pan sobie, chciałby pan widzieć więcej fasolitycznej w Warszawie?
Ja myślę, że to jest świetny pomysł, jakby pod kątem estetycznym i pod kątem oswajania się też z widokiem tych roślin i użytkowania. No, myślę, że może jakąś taką barierą będzie, tak jak trochę mówiliśmy o tym podjadaniu, ale też o kwestiach jakichś tego, czy ta żywność gdzieś przy drogach jest zdrowa. Może tak, to czasem budzić jakiś brak zaufania. Ale myślę, że przynajmniej pod kątem właśnie obserwowania tych roślin jest to bardzo ciekawy pomysł, a też drzew, na przykład ja po drodze do naszego ogrodu mijam w parku taką wielką morwę i bardzo lubię sobie z niej skubnąć owoce. Jest mało takich gałęzi niestety, których jestem w stanie sięgnąć, ale zawsze takie dwie czy trzy sobie dziabnę, a jak wracam wieczorem, to widzę, jak na trawie te morwę zjadają jeże, więc świetnie, żeby mieć drzewa owocowe czy inne jadalne rośliny w mieście.
To prawda. Bardzo wam dziękuję za tę super ciekawą audycję. Łukasz Szydłak, koordynator ogrodów społecznych zespołu Kraków w Zieleni. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Patryk Strzałkowski, przedstawiciel Warszawskiego Ogrodu Społecznego Motyka i Słońce. Dziękuję bardzo.
Dziękuję i zapraszam do ogrodu.
Przypomnijmy, niedziela,
godzina 13, Motyka i Słońce.
Na warszawskim Jazdowie. Bardzo państwu dziękuję za dziś. Kolejna audycja Wiesz co jesz? Za tydzień w niedzielę po godzinie 10. Patrycja Wanat, do usłyszenia. A już za chwilę Agata Szczęśniak. Jest temat. Agato, co dzisiaj u ciebie?
Reklama.
Kategoria trawienie.
Po jednej nutce.
Ciężko na żołądku.
A teraz?
Uczucie pełności.
Dobrze. I ostatni.
Gazy.
Świetnie. A co można na to zaradzić?
Najlepiej zastosować Travisto.
Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
Bo w Media Expert nie ma.
Wiel
wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
Pamiętałem o wszystkim.
No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
Dokładnie, kochanie.
Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
To będą piękne i niezapomniane wakacje.
I w końcu zobaczymy kawałek świata.
Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
Marian, a po całym tygodniu pracy...
No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.